Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Czasami tak jest, że Bóg daje Ci kazanie. I kiedy Bóg daje Ci to kazanie, kiedy Ty postanawiasz już je głosić, dzieje się mnóstwo dziwnych rzeczy po drodze. Oj, gdybym wam opowiedział ten tydzień, to w życiu normalnego człowieka tyle rzeczy nie dzieje się naraz. Tyle rzeczy nie dzieje się naraz w życiu normalnego człowieka. Jakkolwiek ten tydzień to była taka panorama ciężkiego roku w ciągu jednego tygodnia. Ja już się nauczyłem w życiu z Bogiem, nauczyłem się odnośnie kazań takiej jednej rzeczy. Jeśli Bóg chce ci coś dać, co może zmienić życie wielu. To diabeł zrobi wszystko, aby zaatakować to kazanie, zniszczyć to kazanie, abyś tylko tego nie wygłosił. Tak zupełnie szczerze, nie masz pojęcia. Jak nie głosisz kazań, to nie masz pojęcia, z jakiego rodzaju presją musisz walczyć. Z jakiego rodzaju presją, aż do momentu, kiedy tutaj nie wejdziesz. To jest duchowa dynamika. Dlaczego to słowo jest tak istotne? Dlatego, że chciałbym mówić na temat silnego ducha. I Madzia będzie grać cały czas, nie przez przypadek. Będziemy mówić na temat silnego ducha. To jest słowo, które Bóg dał mi jakieś 2 lata temu odnośnie silnego ducha. I zacząłem obserwować i rozumieć pewne rzeczy. Zacząłem rozumieć, dlaczego życie chrześcijańskie bardzo często wielu z nas jest życiem przeciętnym, życiem jakby zatrzymanym, że nic się nie zmienia, ludzie stoją w miejscu, nic się nie zmienia. Nikt nie widzi żadnych zmian. To stoi w miejscu, nie widać żadnego rozwoju, nie widać żadnej przemiany. Po prostu stoimy w miejscu, jesteśmy frozen, jesteśmy zamrożeni i nic się nie dzieje. Z drugiej strony w życiu niektórych z nas widzimy ciągły postęp, ciągłe pójście do przodu, coraz więcej owocu, coraz więcej błogosławieństwa, coraz więcej przylgnięcia do Pana Boga. I będziemy mówić o rzeczach trudnych, bo będziemy mówić o rzeczach duchowych. I wierzę, że na koniec tego kazania Bóg objawi Ci pewne rzeczy, w których możesz nie domagać. Bóg pokaże Ci pewne rzeczy, ale nie po to, żeby one zostały, ale po to, aby zostały zmienione. Silny duch. To jest pragnienie Pana Boga względem nas, abyśmy mieli silnego ducha. I mówiąc o silnym duchu, musimy zmierzyć się z 3 faktami. Pierwszy fakt jest taki. List do Galacjan, 5 rozdział, 16 werset. To było słowo, które Bóg mi dał 20 lat temu, spokojnie. Pamiętam jeszcze, chodziłem do mojego przyjaciela Janusza Krzaka, który wyjechał do Anglii lata temu. I pamiętam, kiedyś szedłem do niego i Bóg w tym momencie, kiedy ja szedłem do niego, zwrócił moją uwagę, abym otworzył ten fragment, który wam za chwilę przeczytam. Jest to list do Galacjan, 5 rozdział, 16 werset. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. W naszym życiu zbyt często następuje taki proces, który nazywa się familiaryzacją. Familiaryzujemy Pana Boga, familiaryzujemy Jego działanie, familiaryzujemy często Jego niedziałanie, familiaryzujemy swój stan. Co to znaczy? Przyzwyczajamy się. Przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo, nie oczekujesz niczego nowego. Nie oczekujesz, że tutaj się coś stanie. Nie oczekujesz, że w Twoim życiu się coś zmieni. Przyzwyczaiłeś się. I Bóg chce Cię wyciągnąć z miejsca, kiedy przestajesz oczekiwać zmiany. I Bóg chce Cię wrzucić w miejsce, aby za każdym razem, jak przychodzisz do Pana Boga, oczekujesz zmiany. I Paweł w swoim liście mówi, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Widzisz, chrześcijaństwo nie polega na tym, chrześcijaństwo nie polega na tym, że ja ciągle i ciągle i ciągle i ciągle walczę ze moimi słabościami i ciągle oddałem życie Jezusowi, no to teraz muszę to, teraz muszę to, teraz muszę to, a muszę to, a to muszę przestać, a to muszę zacząć, a to muszę znowu przestać, a tu się zagalopowałem, to muszę zacząć, to muszę przestać. I tak wygląda życie chrześcijańskie jak zupełnie religijny system. Kiedy Bóg mówi w swoim słowie przez apostoła Pawła, abyśmy postępowali, abyśmy żyli w duchu. Skup swoje życie na tym, aby żyć w duchu. Co to znaczy żyć w duchu? I o tym będziemy mówić. Życie w duchu to jest życie w relacji, stałej relacji z Jezusem Chrystusem. Życie w stałej relacji z Jezusem Chrystusem. Jeśli tkwisz cały czas w relacji z Duchem Świętym, jeśli trwasz w relacji z Nim, jeśli żyjesz w duchu, to w tym momencie pozbywanie się cielesnych słabości, pozbywanie się cielesnych ułomności, pozbywanie się różnych przeszkód staje się czymś naturalnym, ponieważ Ty zdecydowałeś, że to jest Twój cel, aby żyć w duchu. Twoim celem nie jest się opierać i opierać i opierać. Zacznij żyć w duchu, zaczniesz widzieć przełomy. Naprawdę jestem przerażony stanem chrześcijaństwa, które obserwuję. My jesteśmy bardziej zafascynowani depresją, chorobami, jakimiś chorymi uzdrowicielami, jakimiś chorymi rzeczami. Bardziej jesteśmy tym zafascynowani, bardziej tam pokładamy ufność, niż w Bogu, który ma moc zmienić absolutnie wszystko. To jest czas się obudzić. Czas się obudzić. Abyśmy zaczęli żyć według Ducha i o tym będziemy mówić. Jeśli zaczniesz żyć w Duchu, to na pewno, Paweł mówi, na pewno pokonasz żądzę ciała. Jeśli się skupisz na tym, co pozytywne, to co negatywne zniknie. Po drugie, to jest kluczowe. Przypowieści Salomona, 18 rozdział, 14 werset. To jest kluczowy werset, który jest w stanie zmienić całkowicie twoje życie. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, nie tylko wytrzyma, ale ją pokona, ale ten, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? Ten fragment mówi jedną rzecz. Dzielny duch, odważny duch, silny duch wytrzyma jakąkolwiek przeciwność, która przyjdzie do jego życia. Natomiast ten, który pogodził się ze swoją klęską, i tutaj witamy w pseudointelektualnym chrześcijańskim świecie. Piszemy więcej książek odnośnie tego, jak mieć mniej książek odnośnie tego, jak mieć silnego ducha, a piszemy więcej książek, które próbują wytłumaczyć, w jaki sposób pogodzić się z klęską, w jaki sposób pogodzić się z tym, że coś nie wyszło, w jaki sposób pogodzić się z tym, że pewne rzeczy nie zadziałały. Próbujemy wytłumaczyć Pana Boga, dlaczego pewne rzeczy nie zaistniały, dlaczego się nie wydarzyły. Dlatego, że zaufanie Bogu i posiadanie silnego ducha jest rzeczą duchową. Natomiast jeśli chodzi o pogodzenie się z klęską, to zawsze budujemy pseudointelektualny świat. Pogodziłem się z klęską, ponieważ taki już jestem. Pogodziłem się z klęską, bo Bóg w mojej sytuacji tak nie zadziałał. Pogodziłem się z klęską, bo jednak tak nie jest. Pogodziłem i szukamy one nie są intelektualne, one są pseudointelektualne. To są pseudointelektualne argumenty, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Kiedy człowiek się godzi z klęską, kiedy człowiek się godzi z porażką, kiedy człowiek zgadza się z tym, jak jest, no jest jak jest, muszę z tym się pogodzić. To nie jest język Ducha Świętego. Język Ducha Świętego jest taki, że masz zwyciężać. Język Ducha Świętego jest taki, że masz przeciwstawiać się wszystkiemu, co staje przeciwko tobie. Wielu ludzi jest chorych z tego jednego prostego względu, bo się pogodzili z klęską. Bo się pogodzili z klęską. Kiedy zgodzisz się z klęską, jest po tobie. ale silny duch wytrzymuje chorobę. I Biblia mówi, jeśli pogodzisz się z klęską, to nikt się nie podniesie, bo możesz być podniesiony na podstawie twojej własnej woli i ponosisz porażkę na podstawie własnej woli. Dlatego, że jest to twoja własna wola, czy będziesz żył jako człowiek o silnym duchu. Dlatego, że jest to twoja decyzja. Tak samo twoją decyzją jest to, czy się zgadzasz z tym, że poniosłeś porażkę. Ja wam coś powiem. To jest przerażające. Jeśli jesteś chrześcijaninem 10-20 lat i ludzie w ogóle nie widzą różnicy w tobie. Czy ty w ogóle jesteś chrześcijaninem? Ludzie zdają sobie takie pytanie. Dlaczego tak jest? Bo pogodziłeś się z klęską. Pogodziłeś się z klęską. Ludzie umarli, ja znam przykłady ludzi, którzy umarli, bo pogodzili się z klęską. To są bardzo poważne rzeczy. Ludzie przegrali swoje życie, przegrali swoje małżeństwa, przegrali swoje powołanie, bo pogodzili się z klęską. Klęska to nie jest coś, do czego Bóg cię stworzył. Bóg ci dał wszystko, abyś miał silnego ducha. I trzeci fakt, bardzo ważny, my tego często nie rozumiemy. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz, tak się składasz. Masz ducha, masz duszę, masz ciało. I człowiek się taki rodzi. Człowiek się rodzi z martwym duchem. Martwym dla kogo? Dla Pana Boga, ale nie w ogóle martwym. To jest ważne, abyś zrozumiał. Nasz duch jest żywy, on jest martwy dla Boga. On jest martwy dla Boga. Wszyscy okultyści, którzy wchodzą w relacje z okultystycznym światem, jest to poziom ducha. Poziom z demonami na poziomie ducha. Poziom z ciemnością na poziomie ducha. Twój duch jest martwy dla Boga, ale on nie jest martwy. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie twój duch rodzi się na nowo. Byłeś martwy dla Boga, ale rodzisz się, twój duch rodzi się na nowo i od wewnątrz następuje zmiana. Człowiek się składa również z duszy i człowiek składa się z ciała. Naszym celem jest inwestować w naszego ducha. To jest nasz cel. Mamy inwestować i budować naszego ducha. Jeśli my będziemy inwestować w naszego ducha, jeśli my będziemy budować naszego ducha, to wtedy nasz duch będzie miał wpływ na naszą duszę. A nasza dusza to są nasze emocje, to jest nasz umysł, nasz intelekt i to są nasze decyzje. Problem, kochani, polega na tym, że większość chrześcijan żyje w oparciu bardziej o swoją duszę niż o ducha. Dlatego, kto z was był kiedyś zakochany? No, to ja nie wiem, jak się funkcjonujecie w małżeństwie, jak nigdy nie byliście zakochani. Wiecie, co jest najbardziej zabawne? Wiecie, co jest najbardziej zabawne w zakochaniu? Że my myślimy, że taki stan będzie trwał na zawsze. Szachmat, tak nie jest. To mija. Ale jeśli jesteś zakochany, jesteś najbardziej duszewną osobą, która jest w tym miejscu. Człowieku, jesteś oszołomiony. Ty w ogóle, ja po prostu świata nie widziałem. Świata nie widziałem. Znaczy, ja nie byłem wtedy nawrócony, ale świata nie widziałem. Jejku, wszystko, po prostu nic nie miało znaczenia. Moja żona tak bardzo była we mnie zakochana, że postanowiła rzucić studia, żeby być ze mną. Proste. To jest miłość. Tak, to jest miłość. Czy tak mi się wydawało? To jest stan oszołomienia, stan zakochania. To jest duszewny stan. Wiecie, co jest najgłupsze w stanie, kiedy jesteś totalnie duszewny? Że podejmujesz decyzje, które również są duszewne, równa się głupie i bez sensu. Ojejku. Jak mi ludzie mówią, że oni oni chodzą 2 miesiące ze sobą, no i my już chcemy wziąć ślub? Człowieku, weź się obudź. Testosteron ci zlasował mózg. Ty w ogóle nie wiesz, co ty mówisz. Człowieku, wy się w ogóle nie znacie. Wy nie macie zielonego pojęcia. Ale u nas będzie inaczej. To jest kolejne kłamstwo. To, że u nas będzie inaczej, ja już to słyszałem tyle razy, aż do rozwodu. My jesteśmy inni. Czyżby jesteśmy tacy sami? Ściana między nami. Jesteśmy tacy sami. Duszewny, nie podejmuj decyzji, kiedy twoja dusza jest rozkręcona. Nie podejmuj decyzji, kiedy żyjesz w upojeniu zakochania, bo generalnie duszewność, to jest pseudointelekt. Wiecie, ja w moim życiu miałem ten przywilej, że współpracuję z trzema doktorami i bardzo dobrze znam się z jednym profesorem. Oprócz tego, że ci ludzie są bardzo dobrze wykształceni i są niesamowicie mądrzy, to u nich kwestia budowania ducha jest priorytetem. Bo jeśli w naszym życiu kierujemy się tylko duszą, bez mocnego ducha, jesteśmy skazani sami na siebie. I my tego nie rozpoznajemy. My tego bardzo często nie rozpoznajemy. Udajemy intelektualnych ludzi, jesteśmy tacy artystyczni, tacy kreatywni, tacy wzniośli, tacy niesamowicie jacy, ale tak de facto jesteśmy duszewni. Bo przychodzi jakikolwiek problem, jakikolwiek malutki problem i ty odbierasz to wszystko swoją duszą, bo twój duch jest słaby i twoje emocje szaleją. Twoje emocje szaleją. A więc mamy ducha, mamy duszę i mamy ciało. Nasza dusza wpływa na nasze ciało. Ciało to jest nic innego jak wykonawca decyzji duszy. To jest wykonawca decyzji duszy. A więc, żeby mieć silnego ducha, musisz mieć zrozumienie, że jeśli nie będziesz budował swojego ducha, jeśli nie będziesz żył w oparciu o swojego ducha, w oparciu o obecność Ducha Świętego w twoim życiu, to jesteś skazany na duszę. Naturalnie jesteś skazany na duszę. Dlatego ludzie, których duch jest martwy dla Pana Boga, wiodą duszewne życie. Bardzo często w tym duszewnym życiu pojawia się aspekt pychy. Pychy, jacy my to jesteśmy mądrzy, jacy my to jesteśmy... Wiecie, to jest ciekawe, że słowo okultyzm pochodzi z łacińskiego słowa okultus, co oznacza zakryty. Jak my lubimy wiedzieć o czymś, co dla innych jest zakryte. Tak? Cały okultyzm jest napompowany pychą. I nasza dusza bardzo często produkuje nic innego, jak tylko pychę. To jest twoja decyzja, czy będziesz żył duszewnie. To jest twoja decyzja. Czy będziesz budował swoje życie w oparciu o ducha. I będziesz budował swojego ducha. A więc jak budować silnego ducha? Wiecie, Bóg nam nie każe robić niczego, czego wcześniej nam nie dał, abyśmy mogli to zrobić. Szymon Hołownia, taki publicysta katolicki, mówi tak, że sakrament bierzmowania to jest sakrament pożegnania się ludzi z Kościołem katolickim. Tak. Natomiast dar mówienia innymi językami to jest doświadczenie, kiedy zamiast witać się z Duchem Świętym, to my się już żegnamy z Duchem Świętym. My nie rozumiemy czegoś, o czym ja za chwilę będę mówił. Dar mówienia innymi językami jest najbardziej zaniedbanym darem w życiu chrześcijan. Dlatego nasze życie wygląda, jak wygląda. Dlatego nasze życie wygląda, jak wygląda. Chciałem powiedzieć kilka słów, kilka rzeczy, które mają się odnośnie daru języków, odnośnie tego, jak mamy funkcjonować i po co one zostały nam dane, ale jeśli ty nie modlisz się innymi językami z pół godziny dziennie, twój duch jest słaby. Twój duch jest totalnie słaby. On jest totalnie słaby. A więc mówiąc o innych językach, po pierwsze, kiedy używasz daru mówienia innymi językami, mówisz do Boga. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 2 werset. Bo kto mówi nieznanym językiem, w kontekście językiem Ducha Świętego, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem Ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Pierwsza istotna rzecz, kiedy modlisz się innymi językami, modlisz się do Boga. Ty mówisz do Boga, nie mówisz do ludzi, bo oni tego nie rozumieją. I pamiętam, jak pisałem pracę magisterską pod tytułem Glosolalia, ujęcie teologiczno-historyczne i lingwistyczne. Glosolalia to jest dar mówienia innymi językami. Kiedy pisałem tą pracę, to wierzę, że złapałem większe zrozumienie, o co chodzi w tym darze, ale chyba nie aż tak bardzo jak dzisiaj. Ale badając dar mówienia innymi językami, odkryłem dwie rzeczy. Jest klasyczna glosolalia, która jest pokazana w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, kiedy ludzie modlili się innymi językami i te języki były ludzkie. To były ludzkie języki. W sensie inni rozumieli, o co oni się modlą. I ten dar bardzo często się pojawia. Kiedy pisałem pracę magisterską, nagrywałem ludzi, którzy modlą się innymi językami i czasami pamiętam, jak nagrałem pewnego człowieka, który modlił się w takim starowalijskim języku. I powiem wam, że mogłem bardzo dużo z tego zrozumieć. Najpiękniejsze w tym starowalijskim było to, że on miał tak idealny akcent, jak się modlił. Miał tak idealny akcent, jak się modlił. Te wszystkie słowa trudne, walijski jest trudnym językiem, który naprawdę dużo siły kładzie na R. I on w tym wszystkim modlił się walijskim, ja to mogłem rozumieć. I pamiętam taką sytuację, to było jeszcze w kościele, w którym się nawróciłem w Kluczborku, kiedy stałem kiedyś na uwielbieniu i modlę się i przechodziłem ciężki czas. Znaczy tak mi się wydawało, że to był ciężki czas. Wtedy to był bardzo ciężki czas. I kiedy przechodziłem ten ciężki czas, ten człowiek stał przede mną i on w pewnym momencie zaczął modlić się na językach i całą tą swoją frazę na językach rozpoczął od czegoś takiego. Rejoice in Lord. Rejoice in Lord. Remember, rejoice in Lord. Co oznacza raduj się w Panu. Raduj się w Panu. Ja wiedziałem, że Bóg do mnie mówi przez tego człowieka. Ja wiedziałem, że Bóg mówi, Bóg przez ten dar języków, który on uprawiał, Bóg mówił do mojego serca. Więc ja zobaczyłem, że największym problemem w tym momencie jest to, żebym się nie skupiam na Bogu, nie skupiam się, aby się w Nim radować, tylko skupiam się na sobie, dlatego moje życie wygląda, jak wygląda. A więc dar mówienia innymi językami jest darem, kiedy mówisz do Boga, a nie do ludzi, bo wypowiadasz tajemne rzeczy. I druga opcja glosolali, mówienia innymi językami, to są języki anielskie, o tym mówił Paweł w liście do Koryntian w 12 rozdziale i 14 wersecie, w 14 rozdziale. On opisuje dar mówienia innymi językami, które są językami anielskimi. I to występuje u większości chrześcijan. Ale są wśród nas tacy, którzy mają ten dar klasycznej glosolalii. Że to jest naprawdę język. To jest naprawdę język. Tam jest podmiot, tam jest orzeczenie. Tam jest wszystko zbudowane tak, jak być powinno. Ale jest też dar mówienia innymi językami, anielskimi językami. Druga rzecz odnośnie daru mówienia innymi językami jest taka, że kto mówi językiem, buduje sam siebie. To jest jedyny dar, który koncentruje się na nas. Ten dar koncentruje się na nas. On jest po to, abyś budował siebie. Kiedy modlisz się innymi językami, ja nie buduję innych, ja buduję siebie. Dlaczego Paweł mówił o tym darze, dlaczego Bóg nam daje ten dar mówienia innymi językami? Po to, abyśmy my budowali siebie. My potrzebujemy budować siebie. Nie chcecie mnie zdołowanego, nie chcecie mnie ze słabym duchem. Nie chcecie mnie, bo ja nie mam nic do powiedzenia. Ja ze słabym duchem nie mam nic do powiedzenia, ale kiedy modlę się na innych językach, a staram się to robić pół godziny dziennie i to w ogóle nie jest skomplikowane. Idę się myć, mogę się modlić na językach. Siedzę na ubikacji, mogę się modlić na językach. Czytam Biblię, modlę się na językach. To się dzieje obok mnie, ale to mnie buduje. To mnie buduje, to mnie inspiruje, to mnie podnosi. Ja zawsze po takich pół godzinach jestem zupełnie innym człowiekiem. Co się zmieniło? Mój duch stał się silny. Mój duch stał się silny. A więc kto się modli innymi językami, buduje samego siebie i Biblia dalej mówi tak, a kto prorokuje, buduje Kościół. Nie wejdziesz w dar prorokowania bez dar mówienia innymi językami. Dar mówienia innymi językami jest niczym innym jak bramą do ponadnaturalności. Kiedy modlisz się o ludzi, którzy są opętani, odprawiasz tak zwany egzorcyzm, to chcę ci coś powiedzieć. Ty bardzo często nie masz pojęcia, o co masz się modlić. Ty nie masz zielonego pojęcia, o co masz się modlić. A więc w tym momencie modlisz się innymi językami i Bóg zaczyna ci dawać zrozumienie. I Bóg zaczyna dawać ci zrozumienie, o co masz się modlić, jaki tu jest tutaj problem. Kiedy ja modlę się innymi językami, biorę sobie zawsze notatnik i modlę i zapisuję te wszystkie myśli, które nie są ode mnie. Ja ich nie wymyśliłem i czasami wow, jagieła, wow. To nie jest moje. to jest coś, jak się modlisz innymi językami, Duch Święty mówi przez ciebie, do ciebie w taki sposób. A więc buduj samego siebie, potrzebujesz tego. A nie, że to jest tak, że ty na trzecim utworze uwielbienia się odblokowujesz. No w końcu. Teraz jest Boża obecność. Teraz moja dusza czuje się dobrze. Teraz jest okej. Dużo im czasu zajęło, żeby mnie tam wprowadzić. W ogóle nie polegam na tym, co oni robią. Mój duch ma być silny, mój duch ma być mocny, kiedy ja tutaj wchodzę. Bo nie mam zielonego pojęcia, co tu się dzisiaj wydarzy. Po trzecie, nasz rozum nie bierze w tym udziału. I to jest piękne. Twój umysł odpoczywa. Tego się nie produkuje, to się samo tworzy. Pierwszy list Koryntian 14:15. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, natomiast, rozum natomiast pozostaje bierny. Chwała Bogu za bierny umysł. Chwała Bogu za bierny umysł. Umysł nasz jest totalnie przereklamowany w sprawach Bożych. Naprawdę, to jest totalnie przereklamowana rzecz. Ja niektórych książek chrześcijańskich nie potrafię czytać, bo umysł tego człowieka jest naprawdę czynny i on próbuje wytłumaczyć mi swoją klęskę. Po co mi książka o tym, jak ktoś mi próbuje wytłumaczyć, dlaczego on odniósł klęskę? Aha, czyli on poniósł klęskę? A to taki dobry człowiek był, taki Boży człowiek był. Aha, czyli ja też mogę ponieść teraz klęskę. Nie, ja się trzymam tego, co mówi przy powieści Salomona 18:14. Jak to rozwiążę? Będę modlił, Paweł mówi, no jak ja to rozwiążę? Będę modlił się duchem, czyli innymi językami, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Czyli to nie jest tak, że masz się tylko modlić innymi językami, ale masz się też modlić normalnie rozumem. Problem polega na tym, że my za dużo rozumem modlimy się. Wiesz, kiedy modlisz się innymi językami, zawsze modlisz się zgodnie z Bożą wolą. Zawsze. Nie jesteś w stanie odpłynąć. Zawsze modlisz się tak, jak Duch Święty ci poddaje. Zawsze. A jak się modlisz rozumem, to być może modlisz się totalnie bez sensu. Być może twoje ego się bardziej modli niż ty. O Panie, ja wiem. Wracamy. Ja wiem, że ona ma być moją żoną. Panie, ja wiem, że ona już jest zaręczona, ale Panie, Ty jesteś Bogiem przełomów. Ty jesteś Baal Perasim. Jesteś w stanie złamać to nieboże przymierze, które zostało zawarte między nimi. I modlę się, Duchu Święty, aby teraz, czuję Panie, teraz niech przejdzie Twój przełom. Mój znajomy z Australii mi kiedyś powiedział, Sławek, don't be an idiot. Nie bądź idiotą. Módl się innymi językami. Dalej Biblia mówi tak. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Dobrze, że Paweł mówi, żeby tego rozumu używać trochę, szczególnie kiedy śpiewamy, ale jest coś pięknego w modlitwie na innymi językami. O ja. I my w naszym współczesnym kościele trochę się zagalopowaliśmy. Usunęliśmy gdzieś dar, ja mówię sam o sobie, usunęliśmy gdzieś dar mówienia innymi językami, śpiewania innymi językami, usunęliśmy na bok, pomyśleliśmy, że to takie dziwne, takie niekomfortowe może być, jak ktoś przyjdzie pierwszy raz. I kiedy o tym myślałem, w tym tygodniu mam takiego znajomego na Filipinach. Nazywa się James Aiton. Człowiek, który jest w wieku 30 lat, zaczął zakładać kościół chyba 2 czy 3 lata temu. Ten kościół dzisiaj ma kilka tysięcy ludzi. Kilka tysięcy ludzi od zera. Super. Ile? 4 tysiące? 4 lata temu. Tak? I ma, kościół ma kilka tysięcy ludzi. I na Facebooku pisał w tym tygodniu, mówi, wow, niesamowity czas Bożego nawiedzenia. 200 osób zaczęło modlić się innymi językami. Ja mówię, Boże, ten człowiek w wielotysięcznym kościele nie ma z tym w ogóle problemu, a my mamy w Polsce z tym problem. Chore. My musimy wrócić do tego, co jest naszą siłą, a naszą siłą jest Duch Święty. I teraz to jest szokujące. Teraz będziesz zawstydzony. Nie pozostawaj tam długo, ale będziesz zawstydzony. Paweł się modlił więcej niż inni w tamtym czasie. Modlił się więcej niż, modlił się językami więcej niż inni w tamtym czasie. Paweł mówi tak, dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówię językami. No tak, ale Paweł tego potrzebował. O, taka lebioda. Jakieś ciernie, jakieś więzienie, taka lebioda. W więzieniu już oszalał, bo napisał, że w więzieniu radujcie się, bracia, opowiadam wam, radujcie się. Radość Panu jest naszą... To on już oszalał, on tego potrzebował. Człowieku, wiesz, kim był apostoł Paweł? Jak dobrze pójdzie, to się zobaczycie w niebie. Jak dobrze pójdzie. To był gigant. I on mówi, dziękuję Bogu za to, że modlę się więcej, w duchu więcej, innymi językami niż wy wszyscy. I po prostu to jest taki szachmat. No dobra, to jest taki szachmat. A my duchowe problemy próbujemy rozwiązywać duszewnymi środkami. Dlatego nasza duszewna, nieprzemieniona, wolna wola podejmuje dziwne decyzje, nie opierając się w ogóle na duchu, ale na duszy. Podejmujemy tak dziwne decyzje i ładujemy się w duszewne konsekwencje tego, co zrobiliśmy. Apostoł Paweł powiedział, bój toczycie nie z krwią i ciałem. Innymi słowy, Paweł mówi, krew i ciało to ludzie. Krew i ciało to ludzie. Nie toczycie boju z żoną, dziećmi, rządem, szefem w pracy. Wy toczycie bój z nadziemskimi zwierzchnościami, z siłami, które rządzą ludźmi. W Bożej dynamice jest Królestwo Światłości. W dynamice diabła my się rodzimy jako własność Królestwa Ciemności. I jeśli jesteś w Królestwie Ciemności, to diabeł pięknie działa przez twoje duszewne życie. Wiecie, co jest pozytywne? Że moja dusza może być wrażliwa. Moja dusza może być artystyczna, moja dusza może być kreatywna. Moja dusza może być ponadprzeciętną. Mogę być niesamowicie kreatywnym człowiekiem. Bóg tego potrzebuje. Ale jeśli wcześniej twój duch jest słaby, to pozostawiasz swoje życie w rękach swojej duszy i wtedy to jest słabe. Ale jeśli twój duch jest mocny i twój duch wpływa na duszę, dosłownie pulsuje na duszę, wszystko, co będziesz tworzył, będzie Boże. Jak to jest możliwe, że utwór Raising Hallelujah, to jest coś, co powstało na początku tego roku, utwór Bethel. Ja wam powiem, pojedziesz do Koziej Wólki, oni to przetłumaczyli. Oni to przetłumaczyli i oni to śpiewają. Dlaczego tak jest? To napisał człowiek o silnym duchu, który napisał tą piosenkę w oparciu o zwycięstwo, które odniósł w duchu i przynosi to niesamowity przełom. Amen? Przynosi to niesamowity przełom. Dar mówienia innymi językami to jest jeden z elementów walki duchowej. List do Efezjan 6:18. My myślimy, że zbroja Boża to jest przyłbica zbawienia, to jest tarcza wiary, to jest miecz ducha, ale jest jedna rzecz, o której nigdy nie mówimy. Paweł powiedział tak, w każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Paweł mówi o kolejnym elemencie w naszej walce duchowej, a to jest nic innego jak modlitwa w duchu. Jeśli chcesz przestać być duszewnym chrześcijaninem, cielesnym chrześcijaninem, jest czas, abyś uruchomił to, co Bóg ci dał. A jeśli ci tego jeszcze nie dał, to będziemy się modlić, aby Bóg ci to dał. Bo to jest dla wszystkich, to jest nasz chleb, to jest nasze dziedzictwo. Bóg chce ci to dać, Bóg chce to w tobie rozwijać. To jest takie piękne, że na początku, kiedy modlisz się innymi językami, masz kilka słów, a później to się rozwija, później Bóg ci zmienia języki. Kiedy ja przechodzę jakiś problem, kiedy ja przechodzę jakąś presję i zaczynam się modlić, to mam zupełnie inny język modlitwy, niż jak spotykam się z Bogiem i po prostu spokojnie się modlę, uwielbiam Go, wywyższam Go. Wiecie, ja nie potrafię tak duszewnie uwielbiać Pana Boga, bo od razu mi brakuje słów. A jak śpiewam, Boże, Ty jesteś piękny. Piękny. Facet do Boga. Piękny. piękny, Panie, Ty jesteś piękny. Ja tak nie potrafię. Dlatego Bóg mówi, pozwól Synu, że wyłączę Ci rozum. Tak nie ma dużego pożytku z Niego. I módl się w duchu, i śpiewaj w duchu. A więc dar mówienia innymi językami to jest dar, który jest jednym z elementów walki duchowej. Korasiatoris. Jak mówił zawsze mój pastor przez 2 lata, Tomek Kmiecik. On jak się modlił, mówił, głosił, korasiatoris. To był dar mówienia innymi językami. Przestań się tego bać. Ale jest jedna rzecz, kochani, odnośnie silnego ducha, która już ma dużo wspólnego z naszym rozumem. Silny duch żyje w atmosferze uwielbienia. Nie wiem, czy zauważyłeś, jaką siłę ma muzyka. Wiem, że ktoś z nas otworzył firmę odnośnie uczenia ludzi, grania, jakieś takie dziwne tam słowa są różne, których ja nawet nie rozumiem. Ale tak sobie myślę, gdyby on otworzył warsztaty dla wokalistów disco polo, otworzyłby bank. Po prostu tak by się żył. Może to jest jakaś myśl. Muzyka ma niesamowitą siłę. Według większości biblistów diabeł był liderem uwielbienia. Sorry, Wojtek. On był, a ty jesteś. On doskonale rozumie siłę, on doskonale rozumie siłę muzyki. To jest tak piękne. To jest tak piękne, to jest tak cudowne. Po prostu włączasz sobie i stety bądź niestety wspomnienia wracają z muzyką. Wraca ten ciężar emocjonalny, kiedy słuchasz. Możemy tą muzyką też uwielbiać Pana Boga i przypominać sobie momenty, kiedy Bóg nas znalazł. Ja pamiętam, jest taki utwór Przyjaciela mam, ja zawsze płaczę na tym, bo to był moment, który mnie tak bardzo poruszał. Muzyka jest czymś pięknym, ale diabeł to zagrabił. Diabeł to zagrabił. Diabeł używa tego do swoich celów. Ale my jako chrześcijanie, rozumni, możemy rozumieć jedną rzecz, o której apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 18 wersecie do 20. To jest ciekawy werset. Nie upijajcie się też winem, Paweł mówi do chrześcijan. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Tak czasami mówimy, jakim wy jesteście kościołem? My chcemy być jak pierwszy kościół. Czyżby? Paweł mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie. Chcemy być tacy? Tak. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Posłuchajcie. Paweł mówi, dbajcie o to, aby Duch Święty mógł was stale wypełniać. I ciągle. To, że raz zostałeś wypełniony Duchem Świętym, to powiem ci, to wycieka. Wiele rzeczy, które Bóg nam daje, wyciekają. I my tego nie rozumiemy, że my musimy to utrzymać. I ja wam mówię, jak utrzymać obecność Ducha Świętego w swoim życiu. A więc dalej Paweł mówi tak. W związku z tym, jeszcze raz wam to przeczytam. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać do hymnów. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy. Sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. I z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, o czym mówi Paweł? Żyj w atmosferze uwielbienia. Żyj w atmosferze uwielbienia. Kiedy ty słuchasz w domu, jakiejś muzyki, która w ogóle nie uwielbia Pana Boga, to nie o to chodzi, że ona jest zła. To nie o to chodzi, że ona jest niewłaściwa. Ona bardzo często jest piękna. Tylko ona nic nie przynosi do twojego życia. Ona nic nie wnosi do twojego życia. Ona tylko porusza twoją duszę. Wiecie, ja miałem taki stan, że jak było mi tak ciężko, to w niedzielę wieczorem tak siadałem i włączałem sobie utwory, włączałem sobie muzykę, która przypominała mi momenty z mojej młodości, kiedy nie miałem nic wspólnego z Panem Bogiem. I ciekawe jest w muzyce to, że kiedy czegoś słuchasz, to uruchamia się pamięć i przypominają ci się rzeczy, które niekoniecznie mają coś wspólnego z Panem Bogiem. Dlatego mówię o sobie, ja podjąłem decyzję, nigdy więcej, nie chcę tego. Nie chcę. Już zegarmisz światła purpurowe, już. Dzięki. To wyzwalało we mnie zawsze spacery po cmentarzu. Bez sensu. Nic dobrego nie przynosiło. I mamy ludzi, którzy są niesamowicie wrażliwi duszewnie. To nie jest złe. To nie jest złe. Ale jeśli dusza nie jest konfrontowana silnym duchem, jesteśmy bardzo narażeni na różnego rodzaju melancholię, na różnego rodzaju stany depresyjne, na różnego rodzaju rzeczy, które, wiecie, to jest ciekawe, że melancholia, stany depresyjne, to wszystko się kręci wokół nas. Wszystko się kręci wokół nas. W głowie jeden wielki kocioł, wszystko się kręci wokół nas. Ale Paweł mówi, dlatego też, żeby nie dopuszczać do tego, abyśmy tracili tą pełnię ducha, w związku z tym powtarzajcie sobie psalmy. Modliłeś się kiedyś psalmami? Bierzesz psalm i czytasz go na głos. I to jest niesamowite. Bierzesz psalm, jakikolwiek psalm, jest ich 150, powiem ci, jest z czego wybierać. Może nie 119, bo się spóźnisz do pracy albo coś. Weź sobie jakiś psalm i módl się tym psalmem i śpiewaj ten psalm. To jest absolutnie niesamowite. Absolutnie niesamowite. Kiedy tutaj Paweł mówi, powtarzaj psalmy. Powtarzaj psalmy. Dlatego dzieci muszą się nauczyć, Pan jest pasterzem moim. Tak? To jest psalm 23, to jest piękny psalm. Jest wiele pięknych psalmów, które budują nasze wnętrze. Po drugie, Paweł mówi, śpiewaj Bogu, śpiewaj Mu, oddawaj Mu chwałę, uwielbiaj Go. Dalej Paweł mówi, to wynika z tego, żyj w atmosferze uwielbienia. Jeśli słuchasz duszewnej muzyki, będziesz wydawał duszewny owoc, który jest pseudointelektualny. Uwierzcie mi, to jest pseudointelektualne. Niestety mamy teraz Facebooka, gdzie ten pseudointelektualizm widać. Panie Boże, o co chodzi w ogóle? O co chodzi? Kiedy uwielbiasz Pana Boga, buduje się Twój duch. Kiedy słuchasz uwielbienia, buduje się Twój duch. Wiecie, kiedy żyjesz cały czas w atmosferze uwielbienia, i ja wiem, niewielu jest muzyków między nami. Tak de facto kilku. Dla Ciebie to nie ma znaczenia w ogóle, jak to brzmi. Słuchasz. Ale kiedy słuchasz uwielbienia, kiedy słuchasz, jak coś oddaje Bogu chwałę, Bóg zawsze będzie podnosił Twojego ducha, poruszał Twojego ducha. To jest niesamowite. Nie pozwól, aby TVN24 albo TVP Info, aby po prostu prali Ci mózg przez cały dzień. Ty później wyglądasz, człowieku, jak pralka. Jesteś totalnie zakręcony. Nie wiesz, nie wiesz, co się dzieje. Taki bęben zamiast głowy. Źle się dzieje. Idzie kryzys. I te wybory. Bez sensu. Mnie nie obchodzi to, co się dzieje w Polsce. Obchodzi mnie to, co się dzieje w moim wnętrzu. Bo to ma wpływ na wszystkich ludzi, których ja spotykam. No i tutaj jest taki werset, z którym się nie potrafię utożsamić. Z całego serca grajcie. Ciekawe jak. Ja nie to, że ja wam zazdroszczę, ci, którzy potraficie grać, ale niechęć pozostaje. Jak ja bym tak chciał wziąć gitarę na przykład, albo pianino, próbuję grać na pianinie. Do 30 sekundy. Jednak, jak ja bym tak chciał i wiem, jakbym umiał na czymś grać, to bym był jeszcze bardziej zbudowany. To bym był jeszcze bardziej zainspirowany. Paweł mówi, grajcie w Pana. Naprawdę doceniaj to, że potrafisz grać. Doceniaj to, że potrafisz grać. Okej? Ale jedną rzecz potrafisz zrobić. Potrafisz wejść w aplikację Spotify albo Tidal, w, wybrać sobie jakiś utwór, potrafisz sobie tego słuchać, niech to wypełnia Twój dom. Niech to wypełnia po prostu Twój dom. Ja nie mówię, że w pracy masz masakrować ludzi uwielbieniem, ale w domu, kiedy jesteś, żyj w atmosferze uwielbienia. Wszystko się... Wiecie, jak trudno się kłóci w atmosferze uwielbienia? Bo tak się dziwnie czujesz. Tak chcesz coś powiedzieć żonie, a tu, o Panie, Cię wielbię, Cię uwielbiam. Walczysz z emocjami, Twoja dusza walczy. Silny duch, kochani, to jest półgodzinna modlitwa na językach każdego dnia. Pod prysznicem, gdziekolwiek, Twój umysł tego nie przyswaja. Silny duch to jest życie w atmosferze uwielbienia. Gdziekolwiek możesz, słuchaj tego uwielbienia. Niech to wypełnia Twój umysł. Niech to wypełnia Twój umysł. Wiecie, ciekawe jest to, że kiedy żyjemy w atmosferze uwielbienia, kiedy modlimy się innymi językami, zaczynamy łapać coraz większą świadomość. Świadomość, że Duch Święty mieszka w nas. Zaczynasz to łapać. I Bóg bardzo tego pragnie. Bardzo tego pragnie. Zauważyliście, że ja w ogóle lepiej tak brzmię, jak mi Madzia gra? To jest siła muzyki. Ona już ma skurcze w palcach, ale... Nie wiem, czy się tak da. To jest taka dygresja. Mam dzieci, które potrafią grać, a ja na niczym nie potrafię grać. No. Chciałbym, abyśmy pomodlili się o to, jeśli nie modlisz się innymi językami. Albo modlisz się i masz 3 słowa, 4 słowa, 5 słów i to tak w kółko. To ja wierzę, że Duch Święty chce przyjść dzisiaj. Duch Święty chce przyjść dzisiaj i wypełnić Cię na nowo. I wypełnić Cię na nowo. Duszewne chrześcijaństwo doprowadzi Cię donikąd. Doprowadzi Cię do melancholijnych stanów. Doprowadzi Cię do trudnych stanów. Doprowadzi Cię do jakichś depresyjnych stanów. Wiecie, kiedy ty masz silnego ducha, jesteś tak niesamowicie atrakcyjny. To taka informacja dla singli. Jesteś tak niesamowicie atrakcyjny, kiedy masz silnego ducha. Silny duch wytrzyma każdą chorobę. Silny duch wytrzyma każdą przeciwność. Silny duch wytrzyma każde wyzwanie. Ale tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie. Kościół z założenia jest organizmem, który jest duchowy. On nie jest duszewny, on nie jest cielesny, on jest duchowy. I tu jest duchowa dynamika w tym miejscu. W Twoim życiu jest duchowa dynamika. Jeśli tylko będziesz się modlił pół godziny innymi językami każdego dnia. Zobaczysz, jak to bardzo buduje Ciebie. Zobaczysz, jak to bardzo wzmacnia Ciebie. Bóg zacznie do Ciebie mówić. Bóg zacznie dawać Ci myśli. Bóg zacznie Cię odświeżać. Bóg zacznie Cię odnawiać. I kiedy będziesz żył w atmosferze uwielbienia, będziesz w tym wszystkim tak funkcjonował. Powiem Ci, to jest inny rodzaj życia, bo to nie jest duszewne życie. Ale to jest życie, które ma duchowe znaczenie. To jest życie, które ma duchowe znaczenie. Jeśli pragniesz takiego odnowienia w swoim życiu, jeśli nie modlisz się innymi językami, albo modlisz się, masz 3-5 słów i to nie idzie nigdzie dalej, to obawiam się, że to nie jest dar mówienia innymi językami. Tak z moich badań magisterialnych. Zapraszam Cię do przodu. Halleluja. Jeśli potrzebujesz tego. Halleluja, Duchu Święty. Możemy powstać, kiedy wiesz, że to jest do Ciebie. Będziemy się modlić, by Bóg Cię wypełniał, by Bóg Cię namaszczał, by Bóg Cię rozpalał. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Przyjdź, Panie, w swojej łasce. Jeśli nie modlisz się innymi językami, też możesz tutaj wyjść. Chcemy się modlić o Ciebie, aby Bóg dał Ci dar mówienia innymi językami. Nie bój się tego. Nie bój się tego. To jest normalny dar Ducha Świętego. Nie bój się tego. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Jeśli wiesz, że coś wyciekło z Ciebie, jeśli wiesz, że Twoje życie stało się bardziej duszewne niż duchowe, wyjdź tu do przodu. Wyjdź tu do przodu. Wyjdź do przodu. Jesteśmy tu po to, aby Cię błogosławić. Jesteśmy tu po to, aby Duch Święty Cię napełniał. Jesteśmy tu po to, aby Bóg Cię odnawiał. Aby Bóg dodawał Ci sił. Wyjdź do przodu. Halleluja, Duchu Święty. Halleluja, Duchu Święty. Przyjdź, Panie, w swojej łasce i mocy. Przyjdź, Duchu Święty, w swojej łasce i mocy. Przyjdzie, Boże, Twoja łaska, nie przyjdzie Twoje królestwo. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Niektórzy z nas, my się zmagamy z typowymi duszewnymi chorobami w naszym życiu. To są typowo duszewne choroby w Twoim życiu. To są jakieś melancholijne stany, to są jakieś dołujące stany, to są jakieś takie stany, że nie potrafisz uciec od swoich myśli i tak funkcjonujesz już latami. I pogodziłeś się ze swoją klęską. Pogodziłeś się ze swoją klęską. Jeśli pogodziłeś się ze swoją klęską, tak już zostanie. Diabeł Cię teraz okłamuje, abyś tutaj nie wyszedł. Diabeł Cię totalnie okłamuje, abyś tutaj nie wyszedł. Stoisz w miejscu od lat i diabeł Cię trzyma dalej w miejscu, abyś nie wyszedł do przodu. Bóg chce złamać pewne rzeczy w Twoim życiu. Okej, zacznijmy się modlić. Zacznijmy się modlić, aby Duch Święty. Nic nie niszczy naszego ducha tak jak grzech. Nic. Nic. Grzech zniszczy po prostu całkowicie Twoje życie. Osłabi Twoje życie. Że ciągle się zmagał z różnego rodzaju sytuacjami w swoim życiu. Będziesz w stanie tego pokonać. Jeśli chciałbyś dzisiaj odnowić swoją relację z Bogiem, jeśli chciałbyś przyjść do Boga i pomodlić się jeszcze raz, aby poddać Mu dzisiaj swoje życie, bo być może to zrobiłeś, być może nigdy tego nie zrobiłeś, to proszę Cię, pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Prostą, zwyczajną modlitwą. Powtórz ją po prostu za mną. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Panie, modlę się, abyś oczyścił mnie z każdego grzechu w moim życiu. Panie, ja wiem, że jest dużo ciemności w moim życiu. Wiem, że jest dużo grzechu w moim życiu. Oczyść mnie z tego i uwolnij. Panie, przyjdź w swojej łasce. Panie, przyjdź w swojej mocy. Panie, oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje życie. Panie, Ty bądź moim pasterzem i Ty prowadź moje życie. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.